Nie stać na.
Dobry wieczór Mirku.
Dobry wieczór Maćku.
Słuchaj, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, dlaczego politycy kłamią i różnych innych sprawach, czy ty jesteś fanem tenisa? To znaczy oglądasz, grasz?
Tak, ale ponieważ nerwowo reaguję na to, to ostatnie dwa mecze starałem się oglądać, ale nie dałem rady, musiałem wychodzić. Także.
Tak, to tak jak ja. To tak jak ja. I za pierwszym razem, kiedy mówię o Idze Świątek teraz w tym poprzednim meczu, to było tak, że to moje wychodzenie coś dało, pomogło.
No bo, moje też, tak, tak.
Tak, twoje też. To tu jednak to nie zadziałało.
No właśnie, kurczę, też tak mam poczucie, że straciłem moc. Ale naprawdę ale tak... genialna dziewczyna, genialna tak. Zawodniczka i fantastyczna i fenomenalna i absolutnie wielkie dzięki, naprawdę.
Zaraz mówisz o...
Idę.
No idę, no tak, tak, oczywiście. Zresztą ja uważam, że Hubert też genialny.
No wiesz, to jakby taki mecz, który buty zdejmuje nawet laiką, bo ja jestem czynnie uprawiający. Jak swego czasu było coś takiego, to grałem w tenisa stołowego, a nie ziemnego. Natomiast no, ten kobiecy sport bardziej mi się podoba w wersji teraz, niż jak było 10 lat temu, bo dużo kobiet strasznie wydawało dźwięki dziwne na tych kortach i powiem szczerze, że takie przy uderzeniach wysiłkowe, nie? Takie były Serena Williams czy Venus Williams też, tak. I był bardziej taki atletyczny ten tenis. Teraz on niby też jest atletyczny, ale no, jak popatrzymy na drobną Igę Świątek i też nie ma takich właśnie jakichś wysiłkowych dźwięków, to mnie się to bardziej podoba.
To znaczy, bo są jeszcze takie, które wydają te dźwięki, na przykład Azarenka, która...
Tak, jeszcze jedna chyba, Sabalenko chyba też.
Sabalenko też. Tak. Nie wiem, jak tam jest z pozostałymi, ale rzeczywiście nie jest to takie powszechne. No więc tak, myślę, że tak patrzę, kto jest z nami. Myślę, że powoli możemy zacząć.
Bo kto jest z nami, to nie jest przeciwko nam, to jest ważne.
Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. A kto jest z nami, to nie jest przeciwko nam.
Dokładnie.
No, oczywiście. Także powoli możemy przystępować, to ja ciebie teraz oficjalnie przedstawię. Otóż naszym gościem jest ekspert do spraw marketingu politycznego oraz wizerunku, dr Mirosław Oczkoś. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Macieju, dobry wieczór Państwu.
Będziemy mówić sobie na ty, dlatego że znamy się od dawna i nie ma co tutaj udawać, a zresztą w internecie prawie wszyscy mówią sobie na ty. Zatytułowaliśmy to nasze spotkanie następująco, dlaczego politycy kłamią, ale oczywiście no, to jest szeroki temat i wątków jest sporo i nie tylko o te kłamstwa będzie chodzić w naszej rozmowie. Chciałbym zacząć od takiego wątku bardzo no, aktualnego, o którym dzisiaj się dużo mówi. W ogóle na nudę nie narzekamy, bez przerwy jakieś nowe rzeczy się pojawiają, nowe fakty. Twitter aż huczy po prostu. Jedną z tych rzeczy jest ten miecz, który minister, do niedawna wicepremier Jacek Sasin wręczył wraz z prezesem firmy Enea, państwowej spółki, miecz z czasów Mieszka I bodajże, wartości, jak to obliczyła wirtualna Polska, 250 tysięcy złotych, ojcu, tak zwanemu ojcu Tadeuszowi Rydzykowi podczas no, tej pielgrzymki, mszy pielgrzymkowej na Jasnej Górze, to było w niedzielę. No i wyszło na jaw, że ten miecz tyle kosztował i tak dalej. I słuchaj, jak ja widzę coś takiego, to nie wiadomo, czy się trochę to jest śmieszne, ale na pewno jest to straszne. I co ty o tym sądzisz?
Najłatwiej jest to wszystko wyszydzić, no bo cały anturaż tego wszystkiego jest no, groteskowy oczywiście. Przypominam to, że to z pieniędzy no, nas wszystkich raczej zostało to fundowane, miecz jest nagi, że jest jeden. To świadczy o dwóch rzeczach. Po tej stronie dowcipnej, powiedzmy, niech będzie, czy humorystycznej bardziej, jest to, że ta ekipa bardzo się stara w różnych przestrzeniach i z historii też coś czytali. Tak nie do końca przeczytali, nie do końca pamiętają. i próbują coś robić, takie, zlepiając z takiej gliny, które mają pod ręką, żeby tam coś zrobić. Czasami wychodzi, na szczęście wychodzi to śmiesznie, czasami straszno śmiesznie i tak dalej. Ale jakby teraz przejść na stronę poważną, to to ja bym, jeżeli byśmy zostali w tej sferze symboliki oczywiście, no to to był swoisty taki hołd lenny. Przybierzeli do Betlejem pasterze, tak? No, mirra, kadzidło i złoto, to miecz, 60 milionów i tam uwielbienie. I wygląda to mimo wszystko strasznie. To wygląda strasznie. Pląsający rząd w rzędzie pierwszym, rząd w rzędzie drugim i no, dobry biznesmen Tadeusz Rydzy, który wygląda, że robi wszystkich jednak w konia. I balans to też, jakby to do wszystko, przepraszam za wyrażenie, do kupy, no to ja uważam, że musi być bardzo źle w sondażach PiS-u, skoro pan premier osobiście pofotygował się popląsać, chociaż partnerki nie były dobrane, czy partnerzy w jego wzroście, w związku z tym kolejny powód do jakichś takich właśnie szyderstw, złego patrzenia i śmiechu. Ale, no przepraszam bardzo, ja też wiem, kiedy wyglądam śmiesznie, albo właśnie jakoś tak dziwnie ze względu na swoje warunki, no i pan prezes tak trochę podskakujący w tym wszystkim, w takim tym garniturze vintage, no nie wygląda dobrze, tak powiem.
Tak, tak na marginesie, to wydaje mi się, że premiera tam nie było na tej Jasnej Górze, ale może się mylę, natomiast on później tłumaczył, że to, że tam to się odbyło, to wcale nie oznacza, że Kościół jest jakoś związany z państwem i tak dalej.
No i tu wszedłeś od razu, wiesz, właśnie w te kłamstwa, bo premier jest głównym kłamcą Rzeczpospolitej. Nauczył się, że to niewiele go kosztuje, wprawdzie ma dwa wyroki skazujące. I można w ciemno założyć, jeżeli byś miał doradzać, a przecież uczysz też młodych dziennikarzy, to niech od razu odwracają sytuację. To znaczy, tak jak premier mówi, dokładnie jest odwrotnie. W ciemno można obstawiać w kasynie, że tak będzie, jeżeli mówi, że jedzie po południu na północ, to na pewno pojedzie przed południem na południe. Także to w ogóle jest. No i teraz to jest, jeżeli mówi to premier kraju, to ty patrząc na to, zastanawiasz się, czy on sobie no po prostu robi kpiny, jaja robi sobie ze swoich wyborców, słuchaczy, Polaków, Polek, czy po prostu jest takim cynikiem, że ma pedał gazu pod tytułem cynizm i jedzie z tym do końca. No mówienie o tym, że jest rozdział Kościoła od państwa w naszym kraju w 23 roku drugiego tysiąclecia, no jest to naprawdę dosyć zabawne.
Muszę powiedzieć, że ja mną to tak, że oni nie pierwszy raz, mówię o politykach ogólnie mówiąc prawej strony, bo tam i PiS był i suwerenna Polska, oni pierwszy raz pląsali na uroczystościach Radia Maryja, ale to się zdarzyło pierwszy raz od dawna, no i pierwszy raz od dawna na pewno w kampanii wyborczej, więc to rzeczywiście jest groteskowe, to jest absurdalne, groteskowe, nie wiem jak to jeszcze nazwać. Ten miecz to też świetnie to opisałeś. Wiesz, zastanawia mnie taka sprawa, że znaczy, jak bardzo oni już nie czują tego obciachu, tej żenady, jak bardzo oni, znaczy na ile oni to robią autentycznie, a na ile to jest wszystko cyniczne i wszystko ma służyć jednemu celowi, mianowicie wygrane wybory, a cel uświęca środki. Czyli podlizywanie się Rydzykowi, Kościołowi i tak dalej.
Maciej, to jest sprawdzalne, bo ja sprawdziłem. Osobiście pan premier Kaczyński, prezes Kaczyński był w 2015 roku przed wyborami, wtedy wygranymi po raz pierwszy przez PiS po wielu latach, czyli 8 lat temu. Był gościem rozmów skończonych, niedokończonych czy nierozpoczętych, nie pamiętam jak się nazywa ten program, któryś z tych tytułów na pewno to jest i brał udział tam na antenie. Ja jechałem samochodem, to sobie słuchałem, bo to radio ma świetny zasięg z tych rzutników na Uralu. To tam Ural to wysokie góry jednak jest i to niesie fantastycznie po Mazowszu i Mazowsze jest płaskie jednak mimo wszystko. I był do pierwszej czy do drugiej w nocy gościem właśnie Tadeusza Rydzyka i tam mu bardzo dziękował i bardzo tak go chwalił i no wchodzi mu po prostu bez wazeliny i to wtedy było. Później było długo, długo nic i dlatego ja mówię, że z punktu widzenia marketingu politycznego to musi się naprawdę w sondażach źle dziać i musi być bardzo niejednoznacznie, że pofatygował się znowu, bo znaczy w pląsach i tak nie przebije pana prezydenta, który tam ma swój specjalną taką dział tańce, hulanki, swawole Andrzeja D., bo tam były obroty i coś tam, wiesz, a tutaj było tylko takie, nawet nie 2:1, tylko 1:1, nie? To nawet ja potrafię zatańczyć, tylko musiałbym mieć rzeczywiście albo równych partnerów, albo niższych. Natomiast to już jest wielki wyczyn, bo przemawianie na wałach jasnogórskich to nie jest nic takiego dziwnego, jeżeli to jest prezydent, na przykład na dożynkach, no był Komorowski też, to nie jest jakiś problem. Natomiast kiedy przyjeżdża prawie cała partia i widać, że no robią to pod publikę, bo tam niektórzy nagrywali to, żeby do, no chyba do tych spotów wyborczych było pokazane i tak dalej. Natomiast można zadać, po tym zadać sobie pytanie, czy oni nie czują żenady. Nie czują żenady, bo to nie jest przekaz do ciebie, do mnie. Mhm. To jest przekaz do twardego elektoratu. Ale skoro trzeba takie rzeczy robić jeszcze po jakimś czasie, już po 8 latach do twardego elektoratu, to znaczy, że twardy elektorat zaczął wątpić, bądź zaczął mieć pretensje jakieś na którymś polu do tych właśnie no, nowej klasy panującej. No nie oszukujmy się, bo PiS sprawia takie wrażenie i to by się potwierdziło też na tej Jasnej Górze, że oni nie przyszli do władzy, żeby rządzić. Oni przyszli, żeby nad nami panować. Czyli jaśni pan panujący nad polskim narodem i oni tak się zachowują. I niektórzy mają to po prostu tak o, bo mają, a reszta się uczy. Takim najgorszym przykładem, jaki można podać z ostatnich dwóch miesięcy, dzisiaj w zasadzie, to była pseudokonferencja pseudorzeczników i partii i rządu, z czego rzecznik partii, tak, pan Bochenek, dobrze mówię, tak? No ma Bochenek. Tak, Bochenek. To bardzo źle się uczy. Panie ministrze, ja bym polecał jednak nie uczyć się od tych najgorszych pana kolegów, którzy takim chamstwem, można powiedzieć, no nie ma co ukrywać, chamstwem po prostu nadrabiają braki, to pan ma naprawdę jeszcze trochę do nauki i to chamstwo źle wychodzi, naprawdę. To poirytowanie, przerywanie, nieodpowiadanie na pytania, obrażanie dziennikarzy. Ja wiem, że każdy kompromituje się na własny rachunek, ale może pan się nie wypłacić później.
Tak, ja też widziałem fragmenty i też mnie wkurzyły bardzo, no ale cóż się dziwić, pamiętasz tę konferencję pana prezesa chyba z ministrem Błaszczakiem tam przy granicy, przy tym... Do dziennikarza TVN-u, że on jest przedstawicielem Kremla najwyraźniej, bo śmiał zadać pytanie o dymisję ministra Błaszczaka.
A tu było, wiesz, pytanie o miecz i to jest właśnie, jakby wracamy kołem do tego twojego pierwszego pytania. No to skoro ten miecz jest taki cudowny, fantastyczny, wspaniały i przemyślany, to dlaczego nie można odpowiedzieć, że to nie prawda, bo to tyle kosztuje albo tyle kosztuje, a oni się zachowują, jakby ten miecz ich parzył w rączkę, wiesz, jakby odbyło się przekazanie miecza, ale jakby co, to nie my, prawda?
Tak. Nie ma żubra, jak to się
mówi. Dziwne, tak, dziwne bardzo, dziwne bardzo.
No właśnie, wiesz, ta sprawa tych sondaży, jeszcze do tego chciałem wrócić, bo co pokazują sondaże? No, te, które widziałem ostatnio, to pokazują to, że Konfederacja rośnie, bo tam miała chyba 14%, taki był nie dwa dni temu chyba sondaż, PiS tam 32, coś w tym stylu, PO 30 mniej więcej. No i bez przerwy się mówi o tej Konfederacji, ale że ona rośnie, ale że PiS, mówi się o tym, że PiS też przy tych wynikach sam by nic nie zrobił, więc musiałby szukać jakiegoś koalicjanta. I ty w tym sensie o tym mówisz, że jakby nie ma szans na samodzielną.
Tak,
na
samodzielne sprawowanie. Tak. Ale też nie znamy takich wyników wewnętrznych, dlatego że ja teraz nie mówię, żeby nie wierzyć sondażom, natomiast... Jest dosyć specyficzna sytuacja. Ja rozmawiam z różnymi ludźmi z różnych sondażowni, ponieważ to nie jest moja działka i muszę się zawsze dopytać, bo ja na tym się nie znam, jeżeli chodzi o trendy, zliczanie tego, ale naprawdę staram się zrobić taki research z trzema, czterema największymi sondażowniami i oni też zgłaszają takie zastrzeżenie, głośno się nie mówi, że coś się zmieniło w odpowiedziach, to znaczy ludzie często ich zbywają albo odpowiadają trochę na odczep się. Wiadomo, że są różne techniki, żeby to posprawdzać, ale szczególnie ankieterzy bardziej doświadczeni, tak właśnie słyszałem, mówią, że jest tak jakoś inaczej, że tak jakby ludzie nie tyle kłamali, co mówili to, co uważają, że są, ten ankieter chciałby usłyszeć. No oczywiście są różne techniki, bo ja się dowiedziałem niedawno stosunkowo, że rządowy ośrodek badał tylko i wyłącznie face to face, tak? Czyli przyjechał do ciebie do domu, rozmawiał, no i to był sondaż anonimowy. No ludzie przestali wierzyć w anonimowość po Pegasusie i po wszystkich innych ekscesach pana Wąsika i jego radościach, które mu to sprawia. W związku z tym, a jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie do domu i powie, że teraz pan Maciej Oroś, ale anonimowo będziesz odpowiadał, no to mało kto w to wierzy. I być może są jakieś sondaże, tak jak kiedyś było w 2007 roku, jak PiS przegrywał wybory, to teraz już to wiemy, bo to było lata temu, to miał błędny sondaż. To znaczy sondaż pokazywał, że wygrywają około 4%, natomiast sondaż nie uwzględniał wtedy tych 18 i 19 latków. Ja nie wiem dlaczego. I rzeczywiście o 2, tam chyba 6 czy 2,4 przegrali tam te wybory w 2007. Właśnie, bo wtedy ta młodzież się ruszyła i tam to przeważyło. Nie? W związku z tym to trudno powiedzieć, co z tymi sondażami jest. Ja na przykład jestem zwolennikiem, to cię zaskoczę, jednak modelu francuskiego, że kampanię można prowadzić nawet w dniu wyborów, ale na 2 tygodnie przed wyborami żadnych sondaży się nie pokazuje.
Tak, bo wpadamy w taką pętlę sondażową i stajemy się niewolnikami, a to ciekawe.
Tak, to jest. Poza tym można tak ułożyć sondaż, który będzie nieprawdziwy, a i tak będzie kształtował opinię publiczną. W związku z tym mówię, żeby było jasne, nie kopię w sondażownię, broń Boże. To nie jest łatwy kawałek chleba. Natomiast czasami jest tak, że one nam bardziej mieszają w głowach niż uporządkowują, bo działają wszystkie te w zasadzie odruchy pierwsze, tak? Za największym idziemy, za nam pierwszym miejscem na liście, za tym, co często go widzimy w telewizji, fajny człowiek, nie? To nieważne, że później idzie do domu, bije żonę, czy wyrzuca przez okno, ale był miły w telewizji, no. I to jest ten syndrom właśnie Konfederacji. No.
Wiesz, nie wiem, Mirku, przepraszam, bo nie pamiętam teraz, czy ty jesteś pewnie na Twitterze, prawda?
Zaglądam. Nie jest to moje główne źródło informacji, bo poziom agresji, poziom takiej złej energii jest za duży. Tak, za duży.
Tak. Dla mnie to jest ciekawe źródło informacji, więc tam przeglądam i czasem coś publikuję. Tam jest taka osoba z pseudonim Pablo Morales.
Tak,
tu znana sprawa, zresztą tam ostatnio media rządowe odkryły jego tożsamość i tak dalej. Ale do czego o tym mówię? Bo Pablo Morales codziennie publikuje streszczenia wiadomości z takimi mini komentarzami. Dzięki temu ja nie muszę oglądać wiadomości, znaczy obejrzę wtedy, kiedy on napisze coś takiego, że ja stwierdzę, nie, to jest niemożliwe, on coś tutaj przekręcił.
Jeszcze nie
wiem. On w tych mini komentarzach czasami pisze, o nie, znowu o imigrantach, już się wyczerpuje. To jest niemożliwe, że oni znowu grają tymi imigrantami, mimo że już nie ma zamieszek we Francji, oni znowu o tym mówią i paliwo im się wyczerpuje i za chwilę to już dojdą do ściany i muszą szukać czegoś innego. No i właśnie, chciałbym ciebie o to zapytać, znaczy gdzie są te granice, za którymi elektorat, nawet ten twardy elektorat pisowski pomyśli sobie, no nie, no zaraz, chwileczkę, oni po prostu przeginają, no ileż można o tych imigrantach, ile można straszyć migrantami, ile można o tym gadać w ogóle, ile można i jak bardzo można jechać na Tuska z każdej możliwej strony, coraz bardziej, zresztą to się wyostrza, zauważyłem, bo już i premier jedzie po bandzie i prezes jedzie po bandzie i nawet ostatnio w moim WTS-ie cytowałem pana posła Mejzę, który 32-letni człowiek pojechał tak po Tusku, że wiesz, po prostu no, aż jest to niewiarygodne zupełnie i tak dalej. Więc krótko mówiąc, gdzie są granice tych manipulacji, tych kłamstw, tego chamstwa, za którymi nawet twardy elektorat może powiedzieć, panowie, weźcie się, puknijcie w głowę, no tak się nie robi, to jest paranoja.
Jest tak, dopóki coś nas nie dotyczy bezpośrednio, to sky is the limit. Czyli nie ma granicy. elektorat za chwilę. No dobra, niech będzie. Syn pani poseł z Platformy, może nie będę nazwiskami, jechał, popełnił samobójstwo. Znana sprawa, no, koledzy pisowcy wypuścili to i tak dalej, i tak dalej. Teraz pani poseł z PiS-u, też nie będę już mówił nazwiska, chociaż jest głośne, jej syn, dorosły człowiek w sumie, no, pobił dziewczynę, czy tam byłą dziewczynę, czy coś tam jeszcze. Ona zaczęła od kłamstwa, że to nieprawda, że tylko ją popchnął i tam coś zrobił. Później się okazało, że w nagraniu to w zasadzie ją tłucze regularnie. I pojawiły się głosy po raz pierwszy od 8 lat ze strony pisowskiej. Nie ruszajmy dzieci. Nie ruszajmy dzieci, bo to jest tam. No to właśnie to jest to. To jest pierwsza granica. Jeżeli to nas dotyczy bezpośrednio, to nagle się okazuje, że napisanie jako tam, nie wiem, Wilhelm 27, ty hu, cu, hu, tam i tak dalej, nie? To nic nie kosztuje. Ale jak ty dostajesz taką bańkę właśnie od Olgierda 27 i Marzeny 15, no to nagle cię zaczyna boleć, jeżeli tego jest dużo. I w momencie, kiedy to jest, jesteś trzecim uczestnikiem, czyli to są igrzyska dla ciebie, no to mówisz okej. Z tym, że to, że dojdzie to do elektoratu w sensie na poziomie emocji, to jest mylne myślenie. Natomiast może dojść na poziomie braku chleba przy tych igrzyskach. I w momencie, kiedy będą igrzyska, powiedzmy cały czas na przykład lew zjada tego gladiatora, no to jest to 57 raz, że lew zjada gladiatora, a ty nie masz co jeść i nie masz też co pić, no to już się nie interesuje, że lew zjada gladiatora. Czyli chciałbyś jakąś wymianę. I PiS na razie przeszedł po wszystkich, może się coś tam jedno jeszcze są, tych rzeczach, które mu pomogły w przeszłości wygrywać wybory. I żadna z tych rzeczy, które zostały odpalone, nie odpaliła, to znaczy nie odpaliła w takiej skali, przynajmniej na razie, która mogłaby gwarantować sukces. No i elektorat zaczyna się denerwować, bo a propos Tuska, to jest bardzo ciekawy przykład. Ja to się dziwię panu Mejzie, bo wydaje się, że no, jednak młody polityk, nie oszukujmy się, na polskie warunki to w zasadzie junior taki polityk. Tak, zaczyna chodzić po tych najciemniejszych stronach. Ja wiem, że ciemniejsza strona zawsze kusi lepiej, tak? Że jest prostsza, łatwiejsza. Natomiast koszty są straszne później. I to fajnie wygląda, jak jestem w uderzeniu. A jak nie jestem w uderzeniu, to wygląda dużo gorzej. I Tusk, Donald, były premier i przewodniczący Rady Europejskiej, człowiek, który osiągnął najwięcej w polityce z polskich polityków po II wojnie światowej, można go lubić bądź nie lubić, ja mówię teraz o sytuacji politycznej, skoro to jest takie proste, że uciekł z Polski, no to proszę bardzo, no nie spróbuję zostać jakimś czymś, kimś, czy to NATO, czy ONZ, czy coś tam jeszcze, i jeszcze się w tym utrzymać, bo to, że został mianowany, można powiedzieć przypadek, na Polskę padło wtedy, dobre relacje z Merkel, nie wiem, okej, ale on został wybrany na drugą kadencję, a tam się takich błędów nie popełnia. W związku z tym to jest, Donald Tusk jest świetnym przykładem na to, że mnie się wydaje, że oni przefajnowali, to znaczy jego przeciwnicy nie zdają sobie z tego sprawy, że tam już nie ma miejsca, to znaczy Donald Tusk został dokładnie oblany smołą, wytarzany w pierzu, puszczony środkiem ulicy Main Street, a mimo to dobiegł, otrząsnął piórka, skruszył sobie ten asfalt, założył buty, które kupił w czasach, kiedy był w Brukseli, i pobiegł dalej. I oni są w ciężkim szoku, dlatego że ja nie pamiętam w historii Polski, a przynajmniej takiej no, tej najnowszej, który czytając, żeby ktoś dostał tak mocno takie baty w przestrzeni publicznej, które się dawno przestały ocierać o chamstwo. To jest zwykłe chamstwo i brak szacunku dla drugiego człowieka. I ja rozumiem, chociaż nie popieram w ogóle, że ktoś go może nienawidzić, chociaż nie wiem za co oczywiście, ale to jest jakiś taki stan, który mi jest obcy, ale jest jeszcze grupa, która się dołącza, bo fajnie się kopie takiego gościa, bo wszyscy kopiemy z tej strony, tylko że gość się nie przewraca i gość staje do walki i okazuje się, że w tym całym takim wizerunku politycznym, bo to jest dobrze widoczne, ile by osób nie, to on zawsze wygrywa. To znaczy nie wiem, czy wygra wybory oczywiście, ale wizerunkowo tam nie ma żadnej straty. czyli wszyscy, którzy się rzucają na niego, próbują nalepić kolejną naklejkę albo go kopnąć, zaczynają się zderzać z murem takim. I to też się przeje. Nie wiem, czy już się nie przejadło, bo teraz polityk, który zaczyna wybrzydzać, temat jest inny, a on wraca do Tuska, jest śmieszny. Jest po prostu prymitywny, chyba mało inteligentny jednak mimo wszystko. Bo powiedzenie komuś, że ktoś jest głupi albo ktoś jest Niemcem, to jest taki poziom przedszkolaków z piaskownicy i to jeszcze w takim przedszkolu, które może nie jest najbardziej jakoś tam poważane w okolicy. Jeżeli chce się komuś dopiec, to można znaleźć naprawdę bardzo głęboką metaforę czy jakieś analogie, czy cokolwiek jeszcze innego z retoryki i wtedy może zaboleć. A to, że takie prymitywne, to jest trochę taka ulica, nie? Że pod budką z piwem ktoś powie, no bo co? Prawda? I ty mówisz, no ale proszę pana, ja pana nie zaczepiałem, niech pan zwrócił uwagę na dziedzictwo kultury polskiej, a on patrzy na ciebie i mówi, że co? Tak? I wtedy nie masz ruchu. To jest, już chyba Arystoteles mówił, ale też wiele osób mówiło, że nie warto, naprawdę nie warto dyskutować na takim poziomie, bo wytarzacie się obydwa, a później nikt nie rozpozna, kto jest kto. I to jest problem.
No tak. Powiem ci, że jeszcze a propos Donalda Tuska, chcę jeszcze chwilę pociągnąć ten wątek, że to jest zupełnie to jest niebywałe. I ja też mam takie wrażenie, że w tej naszej najnowszej historii, czyli w ostatnich, powiedzmy, trzech dekadach nie było takich personalnych ataków, w ogóle nie było. Ja byłem w TVP przez 25 lat od 1991 roku, więc tam po drodze były różne rządy, różne były koalicje i tak dalej i wiadomo, że zawsze był przechył taki czy inny w tę tak. stronę, w tę stronę.
Jasne. I tak dalej.
Natomiast no takiej, przepraszam, powiem może kolokwialnie, ale takiej hamowy jak teraz, że to jest łagodne powiedzenie, to nigdy nie było. Znaczy, ja nawet już się pogubiłem. Ja nawet nie wiem, czy oni jeszcze udają, że oni są mediami. Chyba już nie ma takiej narracji, że oni udają, że są mediami publicznymi, bo po prostu mówią, wy macie TVN, my mamy naszą telewizję.
Znaczy właśnie to, oni tak nie mówią właśnie, widzisz, oni mówią, wy macie TVN,
tak.
A że wy macie, no nie, publiczna nareszcie jest pluralistyczna i tak dalej. To jest to wielkie kłamstwo, bo to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, pewnie prędzej niż ja, bo jesteś trawnym dziennikarzem i byłeś w środku tego, jesteś w środku też dziennikarstwa, że ta narracja o tym TVN-ie, ona jest stosunkowo świeża. Ja bym powiedział pół roku takiego. Tam czasami się zdarzało oczywiście, że tam niemiecka, czy jakaś tam inna oczywiście i tak dalej. A teraz chyba jest szkolenie jakieś się odbyło, bo większość polityków PiS-u próbuje się w tym odnaleźć. To znaczy jest jakiś przekaz i oni próbują połączyć kropki, żeby im ten Tusk jako Niemiec wyszedł na przykład, prawda? Albo, że coś tam jeszcze. A teraz próbują z tym TVN-em. I to się słabo udaje, bo w momencie konfrontacji, nam dzisiaj była zresztą świetna dziennikarka Agata Adamek, która no w zasadzie położyła obydwu herosów jedną ręką na łopatki. Właśnie spokojem, inteligencją, rozumem, takim elokwencją oczywiście. No wyglądali... Tak, mówię o panu Bochenku i o panu Millerze. I dziennikarce TVN24 Agacie Adamek, która tylko głos był jej słychać, nie było widać przecież tym, po prostu naprawdę jedną ręką, to jest tak jakby, no, nie ma porównania żadnego. I oni wyszli na takich, no, takich obrzępałów właśnie, którzy się chcieli dokopać też, o TVN oczywiście, to pani jest ze stacji, która jest najlepszym tam jakimś czymś, a chyba komitetem wyborczym w ogóle i tak dalej, a ona logicznymi argumentami i pytaniami, na które oni nie odpowiedzieli, wypunktowała ich. I teraz właśnie to jest to, że bardzo często brakuje zasobu. To jest tak jakby na przykład, nie wiem, mi ktoś powiedział, zrób coś z fizyki na przykład, albo jakiś tam, to ja bym się położył i popłakał, ponieważ nie mam żadnego pojęcia o tym. Natomiast w polityce jest tak, że ci, co mają poczucie mocy, mają poczucie sprawczości, uważają, że są jeden z drugiego Leonardo da Vinci. I pan Bochenek, który był konferansjerem na początku 8 lat temu, później podarabiał sobie w różnych sytuacjach, chyba głównie w parlamencie, zdaje się, europejskim, ale nie pamiętam dokładnie tego, teraz wrócił i uważa, że jest niesamowitym graczem na rynku medialnym i że może rozdawać karty i że w ogóle jest tak przebiegły, a jest po prostu niedouczonym konferansjerem, przepraszam wszystkich konferansjerów fantastycznych i profesjonalnych, bo ten poziom agresji i chamstwa ze strony rządu niestety uwalnia to na poziomie niższym. Bo jeżeli minister może, albo tam jakiś premier, wicepremier może, to dlaczego ja nie mogę? I to jest widoczne już, już jest widoczne w naszym kraju, że poziom tego trzymania jakiegoś takiego, poziom trzymania pionu w tym wszystkim zaczyna być zachwiany, bo po prostu można. Wyrok jeden dostaje, ściga się Jerzego Sztura po prostu tak, żeby go utopić, udusić, a były poseł jadący po pianemu zostaje upomniany i tak dalej. I ludzie to widzą. I być może ta granica się zbliża, o którą pytasz, w momencie, kiedy nagle elektorat zobaczy w bezpośrednim kontakcie, że sąsiad za płotu z PiS-u może mu zrobić wszystko, a on sąsiadowi nic. I prawo wtedy nie będzie ważne, tam sąd sądem, sprawiedliwość będzie po jego stronie, a nie po mojej. I to może być ten bodziec, ale to nie wiadomo ile potrwa oczywiście.
Wiesz, ta buta i bezczelność władzy to jest właśnie to, może to są właśnie te takie momenty, kiedy się zbliżamy do tej granicy. Tak pomyślałem o tym dzisiaj, kiedy obserwowałem sytuację z tym mieczem. Na przykład to, jak się tam minister Sasin z tego tłumaczył. On jakoś tak próbował to zbagatelizować i tam mówił, że to na muzeum Rydzyka, a nie przecież jemu prywatnie i tak dalej. Ale pomyślałem sobie, że może właśnie jak dotrą do ludzi takie rzeczy, że 250 tysięcy złotych w hołdzie ojcu Rydzykowi, no to a to idzie z fundacji Enea, czyli tu chodzi o elektryczność i ceny prądu, najdroższe zresztą w Europie, co pokazały ostatnie badania. Kolejna sprawa to ta bezczelność Dworczyka, którego kierowca włączył, wiesz, położył sobie koguta na samochodzie, bo się spieszył na miesięcznicę i jechał ulicami Warszawy, że po prostu już tego przeginania w różnych miejscach, no to co ty mówiłeś, że ale szczerze mówiąc sam nie jestem do końca przekonany, czy to, bo już były takie momenty zarządów PiS, że wydawało się, że już te granice są przekroczone i że to po prostu no nie, no to już musi być widoczne w tych sondażach, okazywało się, że nic podobnego. Ale może to jest tak, że kiedy chodzi na przykład o sądy, o Trybunał Konstytucyjny, nie wiem, Sąd Najwyższy, Izbę Dyscyplinarną, to, że tak powiem, ludzi mniej dotyczy, ale kiedy chodzi o już rzeczy takie bardziej dla elektoratu widoczne i dające po oczach, na przykład nie wiem, przestanie pieniędzmi państwowymi na miecz przysłowiowy już, że to może być, że tak sobie komentuję głośno i omawiam to, co ty powiedziałeś przed chwilą, ale rozumiem, że to jest ten kierunek, tak? Mniej więcej coś, taki wniosek można wyciągnąć.
Jak najbardziej. To jest też, nie można oderwać tego od sytuacji, że każda władza zużywa się. I to też uwzględnijmy, bo my nie mamy normalnej sytuacji w Polsce. Nie oszukujmy się, no nie jest to normalnie funkcjonujący kraj. Nawet z dużą dozą optymizmu i symetryzmu, chociaż ja nie cierpię symetrystów, bo uważam, że symetryzm to jest największe zło, jakie się wydarzyło w przestrzeni takiej kształtowania opinii. To tak nie działa, naprawdę, nie można być trochę w ciąży. Natomiast jeżeli chodzi o zużywanie władzy, no to oni też podlegają tym mechanizmom. A ponieważ dużo więcej jest w tej chwili ludzi u władzy, którzy nie mają hamulca, znaczy gdzieś się zapodział hamulec, ani ręczny nie działa, ani nożny nie działa, ani ten spadochron z tyłu wypuszczony też nie działa, a niektórzy uważają, że nie potrzeba żadnych hamulców, tylko gaz do dechy. Ponieważ elektorat, który jest potrzebny do wyboru, to jest te 30 właśnie kilka procent, no tutaj będzie kłopot, no bo nie będzie samodzielności prawdopodobnie, jeżeli wygrają, bo ja uważam, że oni nie wygrają, ale to jest inna sprawa. to w tej sytuacji mówimy, nie ma sprawy. Zrobiono świetne badania dla Andrzeja Dudy, że musi wygrać w 6 województwach i wygrał w 6 województwach, a w 10 wygrał Trzaskowski, co nie jest prezydentem. Polityka jest sztuką możliwości. To jest ten paradoks, który ja na przykład staram się zgłębić, potrafię go zgłębić. Dlaczego mówimy cały czas, jak omawiamy kampanię, albo staramy się omawiać kampanię różne, czy nie tylko w Polsce przecież, to raczej używamy tego mędrca szkiełka i oka, nie? Tu sondaż, tutaj trendy. A jak dochodzi do wyborów, to jest czucie i wiara. I do widzenia. My akurat jesteśmy krajem bardziej na czucie i wiarę nastawieni, chociaż to naprawdę to podlegają temu i Niemcy, i Francuzi, i Anglicy, patrz Brexit, gdzie ten moment wyboru, przecież teraz, ktoś ostatnio badania opublikował albo replikował, że 72 godziny do 48 godzin przed pójście do urny wyborczej, ludzie podejmą decyzję. Ci, którzy na co dzień nie siedzą, nie śledzą tam. Mhm. Ja pomijam wszystkich tych, którzy są skrajnie i zadeklarowani. No to Maciek, 72 godziny do 48 godzin, no to jest straszny przypadek, nie? Czyli coś się zauroczy, uśmiech czyjś, nie wiem, jakaś jedna wypowiedź w telewizji, albo często kogoś widziałeś i był sympatyczny, załóżmy. Stąd się to napędza, że polityka została jedną z gałęzi show biznesu. Natomiast jak trafiają mniej odporne jednostki, to jest tak jak z aktorami, z wokalistami, nie wiem, z dziennikarzami pewnie też, chociaż nie wiem na ile, że jak ktoś trafia i nie ma tego podłoża takiego, fundamentu, to coś, co jest na początku pseudosukcesem, a później jakimś pseudosukcesem, po prostu uderza do głowy. A politycy, jak zauważyłeś, rzadko ponoszą konsekwencje, bo się mówi konsekwencje polityczne ponieśmy, bo go nie wybiorą, prawda? No chyba, że złapią go na złodziejstwie, no to może wtedy, chociaż teraz jest inaczej, bo jak koledzy to nie, a jak nie koledzy to tak. No to tutaj trudno się oprzeć. No człowiek istota bardzo ułomna, no to musi dawać, przepraszam, ale użyję, w dekiel, musi dawać w dekiel. No bo ktoś jest panem ministrem, panem wiceministrem, jedzie do swojego kręgu i po prostu jest zarządcą folwarku. I wszyscy też to robią, bo króla czyni dwór. I w związku z tym mało kto nie oszalał z tej polityki, naprawdę. Z obecnej władzy mało kto sprawia tak, ja nie jestem specjalistą od psychiatrii czy psychologii, ale jak się czasami patrzy, co niektórzy mówią, to jest to, co ty mówisz. Czy to jest naprawdę? Czy to jest taka gra, bo jak gra to jest fantastyczna i jakiś stek po prostu przedziwnych zestawień i jak nawet tam logika, nawet takie proste życie, to jest zupełnie inaczej. To znaczy, że są jakieś dwie równoległe rzeczywistości. I to się czasami przenika, czasami się nie przenika. Najczęściej przenika się z tamtej do naszej i z naszej do tamtej rzadko. Czyli jak ktoś z tamtej strony lustra przyjdzie i mówi, o, z prawej strony grzyba się rośnie, a z lewej maleje, a tam mieszka księżna, tak? No, Alicja w Krainie Czarów po prostu. I patrzysz na takiego człowieka i mówisz tak, to niemożliwe, a to cały czas jest możliwe, zobacz. I cały czas jesteś zadziwiony i cały czas jest granica przesuwana. W związku z tym myślę, że najprościej to będzie wyglądało w ten sposób, że oni przegrają wszystkie swoje te asy serwisowe, czy asy te podające, czyli każde swoje podanie po prostu spierniczą i jak 15 października pójdziemy do wyborów, prawdopodobnie, to może się okazać, że jeżeli PiS czegoś nie wymyśli, bo to na razie tak wygląda, to oni się nie doczołgają w ogóle w całości tych wyborów. Mhm.
I teraz uprzytomniłem sobie, że był taki moment, że oni zmienili, wycofali się z pewnej narracji. Pamiętasz 4 czerwca, ten marsz i tam była ta historia z tym haniebnym spotem nawiązującym do Auschwitz. I potem nastąpiła zmiana na stanowisku szefa kampanii, czyli Joachim Brudziński został nowym szefem kampanii. I tam wtedy mi się wydawało, że kurczę, zrozumieli, że może to jest za ostro i tak dalej, no ale w dalszym ciągu jest ostro, tylko może w inny sposób. Natomiast jeszcze a propos wyborów, to zwróciłeś na pewno uwagę na tę decyzję Parlamentu Europejskiego dzisiejszą, że
najświeższa tam.
Przedstawiciele OBWE byli obserwatorami podczas wyborów u nas w Polsce. Chyba czegoś takiego nie było w historii najnowszej, prawda? Żeby u nas byli na samym początku jakoś?
Macieju, ale w najnowszej historii też nie było neosędziów, nie było neo-KRS-u, nie było złamania konstytucji przez prezydenta urzędującego w tak ewidentny sposób, jak nie zaprzysiężenie legalnie wybranych sędziów, bo są tacy. Przytrzymywanie przez prezydenta nadania tytułu profesora, chociaż Senat nadał, wszyscy nadali profesorowi, nie będę miał nazwiska, żeby go nie tutaj nie wkopywać jeszcze, bo go nie lubią. Po prostu władza, która jest teraz, to jest moja teza, składa się z bardzo wielu zakompleksionych ludzi, którzy mają raczej kompleks wyższości, który wynika bezpośrednio z kompleksu niższości. Bo tak się zachowują ludzie. No prezes, który mówi, mało jest ludzi mądrzejszych ode mnie, to co to jest? To jest dowcip? Nie, to jest diagnoza. To jest diagnoza. Być może to nie jest jeszcze ten syndrom, że tam dziewiątka to Napoleoni, dziesiątka to tam coś jeszcze i tak dalej. Natomiast, no przepraszam cię najmocniej, no to jest, no to tu się kłania Margaret Thatcher w pas. Jak ktoś musi mówić, że jest damą, to znaczy, że damą nie jest. I to, a już pomijam prymitywizm oczywiście też tego, no bo wszyscy mówią, no pan prezes to tak zagrał, bo on taki nie jest. A ja mówię, nie wiem, ja nie znam pana prezesa prywatnie. No widziałem go w telewizji i powiedział, że o 16 jest tam Krzysia, a po 16 jest Zosią. I sala rechocze. Mhm. A to jest przerażające. Tam nie ma nawet pół grama uśmiechu, w tym nie powinno być. No to jeżeli on jest taki inteligentny i on tak nie myśli, to znaczy, że jest skrajnym cynikiem. Ja kiedyś diagnozowałem, że on jest typem chuligana takiego politycznego, który nie ma granic. To znaczy, jak jedziemy do końca, to jedziemy do końca. I on to powiedział na jasnej górze. To jest jak dla mnie totalna porażka, jak na to patrzyłem i słuchałem tego. Na jasnej górze powiedział, że musimy wygrać, nie możemy oddać władzy. To znaczy, że ci politycy, którzy w większości podobno wywodzą się z solidarnościowego, tej pierwszej Solidarności, bo ja nie mówię teraz o tej przybudówce PiSu, gdzie też jest pan drugi Duda, tylko to znaczy, że oni niczego nie zrozumieli. To znaczy Jarosław Kaczyński nie zrozumiał niczego z tego, co pisał i mówił Lech Kaczyński. Że demokracja polega na wymianie władzy, na przejrzystości, na samorządach, etc., 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 etc. No to jakim trzeba być cynikiem, żeby posługiwać się imieniem zmarłego brata jako sztandarem, a kompletnie mieć w dużym poważaniu jego, nie wiem, myśli jakieś, bo przecież były jakieś i działania przecież też były i wypowiedzi i pewne blokowania rzeczy. To oni nic tego nie zrozumieli. To znaczy, to jest grupa, która napadła na Polskę, ale od środka, kurczę. I to jest największy problem.
Porozmawiajmy przez chwilę o Konfederacji. Jako być może przyszłym koalicjancie PiS-u, chociaż Konfederacja tego, zdaje się, odżegnuje się cały czas od tego. Ale tak mówię. Był jakiś sondaż, z którego parę dni temu, z którego wynikało, że
wyborcy nie chcą.
Wyborcy PiS-u dopuszczają taką możliwość.
A Konfederacji nie, tak.
Ale tutaj przy okazji rozmowy o Konfederacji to chciałem zahaczyć też o wizerunek, bo ja mam takie, ale to jest moje wrażenie, że to, co robi Sławomir Mentzen, jego sukces na TikToku, jego zasięgi i to, że on tak mówi, i że on tak wygląda, i on się tak nosi, do tego bym dorzucił jeszcze jako taką dobudówkę, powiedzmy, Krzysztofa Bosaka, który też wygląda, jest stosunkowo młody i tak dalej, i że jakby właśnie kwestia wizerunkowa, która dotyczy tych dwóch panów, ma duże znaczenie, jeśli chodzi o sukces Konfederacji. Ale może, no bo mamy na drugą nóżkę Brauna, Korwin-Mikkego, mogłoby się wydawać, że to ci panowie powinni zniechęcać wielu młodych ludzi do Konfederacji, a jednak nie. Więc czy tu chodzi w jakim stopniu, jeśli tak, to w jakim, o wizerunek tych dwóch polityków?
Maciek, ja, wiesz, to też moja spekulacja, no teraz, no ja to tak się temu przyglądam pod różnym kątem. Moim zdaniem to jest 90% to jest wizerunek. Mało tego, zobacz jak to jest sprofilowane na konkretny kanał, no dwa powiedzmy, na których mieszkają młodzi ludzie. Młodzi ludzie nie oglądają żadnej konwencji w telewizji czy tam w internecie nawet, gdzie Braun wychodzi i mówi ta piątka Mentzena, która jest przecież straszna. To jest coś zatrważającego. Tylko na TikToku, na Instagramie jest ta warstwa lukru. Będziecie piękni, zdrowi, bogaci i fantastyczni. A jak nie będziecie, to wasza wina, ale my wam to umożliwimy. Tak? Dwa samochody, basen, jacht, trzecia żona, czwarty mąż, nie wiem. Wszystko jedno. Złoto się sypie, nic nie robisz. Będą... Tak, no, żadnych podatków i oczywiście tam, że tam zabierzemy, nie zabierzemy. Ja tam gdzieś powiedziałem, że, bo on tak powiedział, że nie wszystko wam zabierzemy, a tam jest jakieś inne sformułowanie, ale dokładnie co to oznacza. Czyli też mimo wszystko. I ci ludzie zostają na takim poziomie, dlatego jest młodzi mężczyźni, tam jest podane, tak? Czyli 18, chyba 39 nawet. No bo w tym wieku w zasadzie jak nic nie dolega i nie jesteś kompletną amebą taką życiową albo nie wiem, jakiś nauk cię nie porwał, no to mówisz tak, to dokładnie ma tak wyglądać. Chrzanić tam tych zdrowych, tych chorych się wsparcie wyrzucano z dzieci o skały, tam, a kobiety to w ogóle, a ty i tak dalej, i tak dalej. No i to jest ta jedna strona medalu. I jeżeli dociągną na jednej stronie medalu i nikt tej, nie przewróci tej monety na drugą stronę, no to wynik może być niezły. Natomiast pytanie, co wynika z tego dalej, bo dalej może być tylko gorzej. Bo jeżeli Konfederacja wejdzie, no to wejdzie. Ale jeżeli nie wejdzie, no to za pół roku będą nowe wybory, jeżeli by teraz wygrał PiS. I dla nich to jest w to graj, bo mogą to rozpętać dalej. Jeżeli się przyjrzymy, bo to jest political fiction, natomiast to się dokładnie dzieje, bo jeżeli, załóżmy hipotetycznie, że kończy się to wynikiem właśnie 32-32, załóżmy, czy 33 i Konfederacja między 11 a 14, Tygrysek z Kłapouchym, no przejdą ten próg, nie wiem, przeczołgają się na 9 i lewicowe Lamparty i Tygrysice, nie wiem, 5 do 7 i tak dalej. No to rozdaje karty Konfederacja. Rozdaje karty Konfederacja. No i to im się będzie opłacało nie wejść, ale oczywiście nie wierzę w to, że nie wejdą, dlatego że to jest zbyt kuszące. Jarosław Kaczyński jest najlepszym sprzedawcą kitu na tym rynku. Jest, ma wszystkie gwiazdki akwizytorskie, jakie tylko można mieć i robi to skutecznie. Naprawdę jest, moim zdaniem jest w stanie oddać premiera, nawet jako tekę premiera, na przykład panu właśnie Bosakowi. No to teraz proszę mi pokazać takiego pana Bosaka, który nie powie, no dobra, z obrzydzeniem, ale bierę. Oczywiście z samą otoczką, tak jak było z Leperem, puszczeniem służb i tak dalej, albo tak obstawienie, żeby nic nie można było zrobić. I w tym Jarosław Kaczyński był świetny. Oczywiście my nie uwzględniamy jednej rzeczy, że czas biegnie i też widać, że tej energii i tego sprytu jest dużo mniej, natomiast pokłady cynizmu się powiększają, to też ciekawe jest. I te wszystkie myślenia do przodu, to nie ma żadnego myślenia do przodu. Jest myślenie tu i teraz, musimy wygrać. I jeżeli opozycja tego nie rozumie, wydaje się, że poza Donaldem Tuskiem niewiele osób to rozumie, bo piękno duchostwo i w ogóle powrót do wartości polityce to jest super sprawa, fantastyczna sprawa. Natomiast wszystko kończy się i zaczyna w jednym miejscu. Jeżeli w punkcie pierwszym nie pokona się PiS-u w wyborach, czy nie odsunie się PiS-u i przystawek od władzy, to pozostałe punkty można spokojnie spuścić w toalecie, chociaż nie polecam, bo rury się zatykają, czyli można do kominka wrzucić albo podrzeć i do śmietnika z segregacją, czyli papierowe rzeczy. I koniec, kropka. To nie da się prowadzić kampanii teraz według książki do kampanii, że punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, ponieważ te punkty są czysto teoretyczne. Trzeba wygrać wybory. W normalnym kraju byłoby normalnie. Ja bym zadał pytanie tym ludziom z PiS-u, którzy się oburzyli na rezolucję Parlamentu Europejskiego. Znaczy, powiedziałbym do nich tak. Jak ktoś jest uczciwy, nie ma się czego bać. To jest wasze zdanie, zawsze mówiliście to. Czego się boicie? No jesteście transparentni, przejrzyści. Sami nie chcecie, żeby sfałszował ten Tusk wybory. To niech OBWF popatrzy na ręce Tuska. Jeżeli nie macie nic za uszami, nie macie złych intencji, nie macie się, chłopaki, czego bać. I dziewczyny też oczywiście.
Tak, a wiesz co, jakby nie chciałbym teraz rozważać tej kwestii, który wariant dla opozycji demokratycznej byłby najlepszy? Jedna lista, dwie listy, trzy listy. W tej chwili są trzy listy.
Tak.
No ale czy ty uważasz, że jest możliwy taki scenariusz, że panowie, którzy siebie nazywają trzecią drogą, bo mówię, że siebie nazywają, bo wielu obserwatorów już raczej tak mówi o Konfederacji w tej chwili, że to jest
tak.
No ale czyli Kosiniak-Kamysz i Hołownia, że jak oni będą balansować na granicy, wiesz, progu wyborczego, czyli tych 8%, to, że oni się odezwą do Donalda Tuska i się otrząsą wtedy z tego, czy uważasz, że to niemożliwe i będą szli w zaparte, w zasadzie my niezależni, etc.
Wiesz co, to jest rzeczywiście duże wróżenie z fusów. Ja słyszę, sam też się zastanawiałem nad tym, słyszę wielu komentatorów, którzy chyba tak życzeniowo tak to widzą, że do końca sierpnia nastąpi upadek i oni na kolanach przyjdą, drogi Donaldzie, przyjmij nas. To jest możliwe, oczywiście jest taki wariant. Jest też wariant oczywiście ten, o którym ty mówisz, że na Titanicu orkiestra grała do końca, a kucharz jeszcze dzwonił tam do kogoś, kiedy będzie obiad czy coś takiego. No i to tak może wyglądać. Mogą się przeczołgać oczywiście przez ten próg. Wielki wyczyn, patrząc na ich osobne sondaże kiedyś. Natomiast no tak kalkulował też, kiedyś Lewica kalkulowała 4 lata temu, 8 lat temu, przepraszam. I niejaki Zandberg zabrał te 3%, które tam były potrzebne i w zasadzie brakowało im, zdaje się, że 60 do tego, żeby wejść do Sejmu i byłyby inne, w ogóle inne czasy by były, bo Kaczyński nie miałby aż takiej wygranej, ale to gdyby, co by tam, coś to nie warto. Ja myślę, że jest jeszcze taki wariant trzeci czy czwarty, który spowoduje, że oni jednak nie zarejestrują się jako jedna lista wyborcza, w sensie jako koalicja, tylko być może starszy brat powie do młodszego brata, czyli Tygrysek do Kłopouchego, mówi, chodźcie z nami jako PSL, to piątkę zrobimy. No i piąty wariant, znaczy szósty, już nie to liczyć, jest taki, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma taką konstrukcję, jeżeli chodzi o organy swoje, że można wymusić na prezesie, można go zdjąć oczywiście szybko, ale to przed wyborami pewnie, nie wiadomo zresztą, chłop żywemu nie przypuści, ale mogą go zmusić do tego, że albo podejmie rozmowy z Tuskiem, ponieważ PSL według mnie popełnia straszliwy błąd wizerunkowy, nie mówiąc, że jak byli w rządzie, byli mniejszością, bo większość była Platforma, to zrobili tyle i tyle rzeczy dla rolnictwa, bo zrobili, a oni w ogóle o tym nie mówią. Dla nich ten temat nie istnieje. Negocjacje unijne, to dzięki nie Pawlakowi, tylko Kalinowskiemu. Tam ktoś jeszcze, dopłaty dla rolników. Rolnicy naprawdę mocno odczuli wejście do Unii Europejskiej. No to teraz jest komisarz pisowski, który jest z rządu, który jest i co? I zboże zalega w tych magazynach. To jest moja teza sprzed 2 miesięcy. Wydawało się, że zdeaktualizowała się, że to zboże, które jest w tych spichlerzach, zasypie ten rząd. Może się okazać, że tak się stanie, bo to zboże cały czas tam jest. Plus jeszcze, teraz przepraszam, użyję czegoś, znaczy ja rozumiem, ale to już nie znam się, te owoce miękkie i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze. W związku z tym to jest jeszcze granat, który jest z zawleczka wyciągnięta jest. No i jak się człowiek nie radzi na tylu polach, no to przerzuca się absolutnie na te wszystkie brzydkie rzeczy, czyli na te igrzyska tak zwane. No ale tak jak mówię, no wyporność jest taka, że można oglądać, nie wiem, mecze po nocach, no ale później trzeba się przespać i coś zjeść i coś wypić ewentualnie. I wtedy przychodzi otrzeźwienie. I więcej wariantów nie ma. Znaczy, jest jeszcze jeden wariant, który też może jest możliwy, że kierownictwo albo nie wiem, pan Sawicki, który jest wytrawnym politykiem pisowskim, PSL-owskim.
PSL-owski.
Tak, powie, że no my chodźmy może z PiS-em, bo tam mamy po drodze również na wsi. To wydaje się najbardziej science fiction. Natomiast mnie się wydawało science fiction, koalicja z Leperem i wtedy Giertychem, a się odbyła. W związku z tym przestałem się zadziwiać czemukolwiek.
Mhm. Donald Tusk, mówi się o nim, że on się, zresztą już dzisiaj trochę o tym mówiłeś, że on potrafi rozbrajać te miny, te bomby, które gdzieś tam trafiają. Tak PiS liczył na to, że 800+, no to już będzie wow. A tutaj Donald Tusk coś powiedział i rozbroił. Potem była sprawa migrantów, ryzykowny ruch, jak wielu uważa, z tym nagraniem Donalda Tuska, takim, no,
nagraniami, tak.
Nagraniami właśnie, tak. Potem, przedtem jeszcze była ta sprawa tej ustawy Lex Tusk, tylko czekaj, bo teraz się pogubiłem, trochę nie pamiętam, czy Donald Tusk sam rozbrajał te minę, czy nie. W każdym razie, no tak czy inaczej, to nie zadziałało, ale ja chcę cię zapytać o samego Tuska i o Koalicję Obywatelską, znaczy, że, bo w tej chwili no, widać wyraźnie tak, że bardziej nie może być, że liderem jest Donald Tusk i że on no nie, po wygranych wyborach powinien być premierem i tak dalej, ale czy tak wydarzy się powiedzieć, że wizerunek KO to jest wizerunek Tuska, że wizerunek Tuska to jest wizerunek KO, czy to nie jest za mało, znaczy jak tam, bo w tych sondażach z kolei zaufania to Tusk jest niżej od Trzaskowskiego, który jest zaraz za bodajże Dudą i Morawieckim jakoś tak, albo nawet na drugim
albo miejscu. Przed, często albo przed.
Tak, no właśnie, więc tak, no to jest pytanie o ten wizerunek Tuska versus wizerunek opozycji.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o wizerunkiem Koalicji Obywatelskiej czy Platformy, rzeczywiście jest wizerunek Tuska. Natomiast wizerunkiem Tuska nie jest wizerunek Platformy i Koalicji w takim samym stopniu i równym. To jest po pierwsze. Po drugie, raczej rozpowszechnia się stereotyp, albo taka uproszczona reguła wnioskowania, czyli heurystyka, że nie ma szans, on nie przebije, ma negatywny elektorat i tak dalej. No i Donald Tusk dzień po dniu udowadnia wszystkim, nie wiem, sobie pewnie też, chociaż on podejrzewam ma dużą pewność siebie, że wszystkie te rzeczy nie mają zastosowania. Miał nie przebić 26, miał nie przebić 30, miał tam Trzaskowski jako polityk w tej chwili ogólnopolski nie istnieje. I pytanie jest oczywiście takie, co tam się wydarzyło, natomiast jeżeli mielibyśmy sięgnąć do takiej najpłytszej tej genezy, która miała być, to znaczy po poproszeniu o rezygnację Grzegorza Schetyny, no to siodło i ta szabla, czy ten miecz były do wzięcia. I Rafał Trzaskowski nie podjął miecza i nie wsiadł na tego konia. Został na niego podsadzony Borys Budka i dano mu do nie tej ręki miecz, chyba nawet nie ten miecz. W związku z tym, po pierwsze, pretensje do Budki są skrajną nieuczciwością. Po drugie, liczenie na to, że Rafał Trzaskowski zostanie premierem, jest też złudne. Oczywiście w polityce wszystko jest możliwe, ale ja mam takie wrażenie, że Rafał Trzaskowski nie chce być premierem. Znaczy w sensie takim priorytetem nie jest premierostwo, że on jest świetnie wykształcony, ma świetny wizerunek, wszystkie zalety. On ma wszystkie zalety potrzebne do bycia prezydentem w Polsce. I jakbyście sobie tak wyobrazili teraz, jakby to było, gdyby teraz był Trzaskowski zamiast Dudy prezydentem, to zrozumiecie, o co chodzi. Natomiast Donald Tusk przeszedł jakąś niesamowitą drogę. Wystarczy sobie znaleźć w internecie zdjęcia, jak był wicemarszałkiem Senatu albo Sejmu, już nie pamiętam, chyba Senatu. I później tak co 3 lata, co 4, co się zmieniało od założenia Platformy, etc., 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 etc. Nie wchodząc, czy go lubimy, czy nie lubimy, tylko żeby zobaczyć, jak to wygląda wizerunkowo, to on po prostu na naszych oczach, na często nie naszych oczach, ukształtował się jako pełno taki wartościowy polityk. Mało tego, Le Soir kilka lat temu, może kilkanaście, ale nie wiem, jeszcze nie był tym szefem Rady Europejskiej, no to musi być kilkanaście lat temu, zrobił takie zdjęcia premierów państw z Unii Europejskiej i prosił ówczesnych maturzystów belgijskich, żeby wskazali, żeby oddzielili tych z nowej Unii i starej Unii, może tak, mniej więcej. I wyobraź sobie, że tylko jedyny Donald Tusk został przeniesiony do nowej, znaczy do tej starej Unii, a wszystkich resztę odgadniono. No i tam było pytanie, ale po czym? Po spojrzeniu, po oczach, po garniturze, po zegarku? Nikt nie wie po czym, bo nie pytano o tą kategorię dostępności, ale to o czym świadczy też. Ale zostawmy to, wiadomo, emocjonalnie. Tak, w sensie takim technicznym. To no pokaż mi polityka polskiego, który wchodzi w tłum, i w zasadzie wygrywa za każdym razem, a nie w zasadzie, bo wygrywa. Ja pamiętam go, jak stanął naprzeciwko kibiców, którzy kiboli w zasadzie. No można wszystko o nim powiedzieć, ale jednej rzeczy nie można mu zarzucić, że się uczy, że jest ambitny, być może jest brutalny w tej polityce, ale przepraszam, co to za zarzut jest. No i wykorzystał do maksymalności, jeszcze może nie, ale swój czas i za to powinno się postawić kiedyś pomnik, a nie butować go. Ja bym młodym politykom radził popatrzeć na pewne działania, nie popierając, jeżeli mam inny światopogląd, nie ma sprawy. Natomiast jak można nauczyć się polityki, a nie być tylko na urzędzie polityka, w sensie, że całe życie jestem politykiem, nic nie umiem, to jest moje główne zajęcie. I że tu nie chodzi o hymn pochwalny dla Donalda Tuska jako Donalda Tuska, natomiast jeżeli mówię, jakbym miał doradzać komuś, na kim ma się wzorować, w sensie postępowania, działania różnych rzeczy i tak dalej, to bym wskazał Tuska, dlatego że to jest jedyny polityk w tej chwili w Polsce, który może wygrać te wybory. Pozostali mają ambicje, co jest bardzo dobrze. Natomiast powinni się zastanowić, czy chcą funkcjonować później w kraju, gdzie się nie da funkcjonować normalnie, czy chcą na przykład za 3 lata, za 4 wygrać z Donaldem Tuskiem w normalnych wyborach demokratycznych. Nie? I to w zasadzie powinno wystarczyć za odpowiedź. A wszystkie inne bóle fantomowe, jakieś inne, to naprawdę włożyłbym to do pudełka albo do pamiętnika z zasuszonym kwiatkiem i otworzył na starość.
Mirku, czy ty też zmierzamy powoli do końca, jeszcze za chwilę oddamy głos, w cudzysłowie głos naszym widzom, czyli kilka pytań wyłuskamy. Czy ty też uważasz, że ta decyzja dotycząca marszu 4 czerwca to była znakomity pomysł, który był takim, się okazał takim, można powiedzieć, kamieniem milowym w tym czasie przedwyborczym? I co jeszcze mógłby, twoim zdaniem, zaproponować Donald Tusk do wyborów, co byłoby podobnym takim, wiesz, bodźcem dla ludzi?
Ja myślę, że podobnego bodźca to trudno będzie znaleźć. Natomiast marsz oczywiście 4 czerwca no był strzałem we wszystkie dziesiątki, jakie można strzelić. Zaskoczył również organizatorów, bo widziałem to z bliska. Kamery były blisko i tam jakieś ci, co szli, mówili. I znam zakulisowe różne plotki, że spodziewano się maksymalnie, nie wiem, 40-50 tysięcy. Jedyna Kidawa Błońska miała wizję większą niż ciasny pokój, mówiła milion. A według różnych liczących, to się wycinając te najbardziej zainteresowane strony, czyli przeciwników i będących tam, to ci, co starali się jakoś policzyć naprawdę logicznie, to mówili, że być może, bo to nie wszystko jednym tym torem szło i tak dalej, że być może około 600 tysięcy nawet mogło brać udział w tym marszu, ale zostawmy. Było to mnóstwo ludzi, nie było takiej manifestacji po 1989 roku. I to uruchomiło wielu ludzi w Polsce, nie tylko zwolenników Platformy czy Tuska, i to się wyczuwa. Uruchomiło taki tryb, można wygrać. Coś, co PiS na czym wygrywał, że wszyscy w sondażach mówią, nie, z PiS-em się nie da wygrać. No, to w ogóle o co chodzi. No i później ja byłem ciekawy, bo Platforma kiedy Tuska nie było, miała taką fantastyczną umiejętność nieciągnięcia tematów. To znaczy coś im się udało czasami, albo dobrze zrobili i koniec, i umierało. I tutaj ktoś wymyślił, no rozumiem, że taki sztab też działa, nieoficjalny, że będą to te wiece. I te wiece spełniły absolutnie tą powielenie, multiplikację, czyli był wyprowadzony prosty sierp, tam prawy prosty i teraz wyszły sierpowe jeszcze. A nie, że prawy prosty i opuszczają ręce, wygraliśmy i dostają wtedy strzał. Czyli pociągnięto tą rundę. No ale jeżeli ja miałbym doradzać, chociaż nikt pewnie nie chce tego słuchać, to należy wprowadzić więcej zawodników do gry. Panie premierze Donaldzie Tusku, panie przewodniczący Rady Europy były, musi pan zagrać tym hashtagiem, który pan gra, drużyna Tuska, ale ta drużyna musi być widoczna i trzeba też dawać komuś innemu strzelać karne, i być może rzuty wolne. Oczywiście pan jest tutaj libero i w ogóle i tak dalej, natomiast sam pan nie da rady, chyba że pan się zmultiplikuje, ale to jeszcze chyba nie te wybory. Nie liczyłbym na sztuczną inteligencję, bo to na razie nie przynosi efektów. Natomiast niech pan da szansę ludziom ze swojego otoczenia, młodszym, starszym, naprawdę, żeby to jednak zagrali inni na tym boisku, bo się pan wykończy.
A propos sztucznej inteligencji, to widziałem dzisiaj taki spot suwerennej Polski, obrzydzający Donalda Tuska właśnie. Nie wiem, czy to widziałeś. To
strasznie. Nie wiem, o czym mówisz.
Przerażające, przerażające. I miałem wrażenie, że te wizualizacje tam z wizerunkiem zresztą przerażającym, takim zniekształconym Donalda Tuska, to to mogła zrobić sztuczna inteligencja. Także niewykluczone, że już gdzieś tam są takie siły polityczne, które się... które postanowiły.
Ale... Ja nie mam w domu tych liczydła, ale jeszcze potrafię policzyć na kalkulatorze coś.
Dobrze, to postawmy tutaj kropkę i teraz czas na kilka pytań od naszych, chciałem powiedzieć widzów, no widzów w pewnym sensie, od internautów. Jadwiga napisała tak: witam wszystkich, ciemny lud wszystko łyknie. Tak było mówione. I ja, choć to smutne i Kurskiego nie lubię, to jednak miał rację. Szkoda, że tego ludu jest aż tyle. No to rozumiem, że pani nawiązuje do tego oszukiwania również elektoratu pisowskiego. Tak. I właśnie to nie jest pytanie, tylko komentarz.
Tak, więc... tu nie ma pytania.
Nie ma pytania. Dobrze, poszukajmy, bo jest bardzo dużo komentarzy. Ja podczas naszej rozmowy zerkałem, ale też nie miałem jak tego zatrzymać. Jeżeli ktoś z was chciałby teraz napisać pytanie do naszego gościa, do Mirosława Oszkosia, to zapraszam, to ja to znajdę na dole tego feeda. O, ale mam pytanie od Al Capone. Panie Mirosławie, moim zdaniem referendum jest sygnałem dla Łukaszenki do wywołania kolejnego kryzysu uchodźczego tuż przed wyborami. Co pan sądzi o takim scenariuszu?
Tak, to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że w polityce jest, myśmy o tym nie rozmawiali dzisiaj, ale w polityce jest tak, że gra się jak przeciwnik pozwala. Jeżeli ktoś sam wystawia się na strzał, a referendum jest wystawianiem się na strzał, dlatego że jak widać we wszystkich badaniach, Polacy nie chcą tego referendum w takiej wersji i w ogóle naginania tego wszystkiego. No skoro Kaczyński chce, no to służby białoruskie czy rosyjskie w tym przypadku byłyby głupie, gdyby nie wykorzystały tego, tak jak wykorzystywano różne rzeczy przy Brexicie. I to referendum jest idealnym do tego środkiem, żeby rzucić ten granat do tego drewnianego wychodka w lesie.
Mm-hmm. No dobrze, szukam, no nie zawsze, znaczy dobrze mówię, w sensie, że mamy twój komentarz do tego pytania, mm-hmm. A nie dobrze, no bo brzmi to przerażające oczywiście.
No.
Czy Tusk, a to znowu Al Capone, czy Al Capone jest bardzo dzisiaj aktywnym uczestnikiem spotkania, czy Tusk nie powinien się jeszcze bardziej przestroić na częstotliwości, na których nadaje PiS? To jest nawiązanie pewnie do tego nagrania.
Tak. Znaczy, myślę, że Tusk ma to albo przemyślane, albo badane na bieżąco, albo jedno i drugie. On i tak chodzi po brzytwie trochę. I to zresztą było widać przy tych nagraniach dwóch, ponieważ ja nie widząc żadnych komentarzy, to jakoś na gorąco też ktoś mnie zapytał, to ja powiedziałem: świetny ruch, oczywiście, że tak, bo znowu to rozbroił bombę. No i ktoś tam to puścił dalej. Jakie dostałem bęcki, jak mnie atakowali moi koledzy i koleżanki, którzy mówią: głupoty gadasz, przecież to, ale też widziałem, co robili posłowie na przykład opozycyjni, to znaczy, że mówię, mnie się łatwo mówi, bo nie jestem politykiem, nie podejmuję tu żadnych decyzji, ani nie mam tutaj na nic wpływu. Natomiast no, widziałem już kilkadziesiąt różnych kampanii, powiedzmy, mniejszych, większych. I można naprawdę podziwiać, bo to jest ryzykowna gra, ale Tusk widocznie ma to coś, czego niektórzy nie mają. To, co miał Kaczyński, też kiedyś mówili, że takie pewne wyczucie różnych rzeczy. I nie wiem, czy bardziej, no bo trudno powiedzieć, co to znaczy bardziej, ile jest PiS-u w PiS-ie, a ile było musiałoby być PiS-u w koalicji, żeby to zagrało, skoro koalicjanci i teoretycznie ludzie po tej samej stronie co Tusk a przynajmniej teoretycznie, nie rozumieją, co on robi. Bo jeżeli atakiem, chyba pani Scheuring-Wielgus, zresztą bardzo cenię panią posłankę za różne rzeczy, był atak taki bez sensu dla mnie, proszę wybaczyć, że Tusk tam postaje po stronie i powiela jeszcze i tak dalej, to znaczy, że nie zrozumieliście, co jest grane. Tutaj mimo prostych chwytów tej kampanii, to nie będzie prosta kampania w sensie takim, że no właśnie według podręcznika do wygrywania kampanii. Tylko będzie dużo fake newsów, deepfake'ów, tych wszystkich rzeczy, które się tam dzieją, prawd, niepraw, przepłacania, przekupywania, zalewania oszczerstwem, pomiatania, etc., etc. Trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości takiej wewnętrznej oraz oczywiście jakiegoś pojęcia o tym, co się robi, żeby zbadać te rzeczy, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy my poddajemy się, czy nie poddajemy. W związku z tym nie zaryzykowałbym tu twierdzenia, bo nie wiem, na czym opierają oni te swoje działania. Na razie są skuteczne, a opozycja powinna się zastanowić, to znaczy, czy chce wygrać wybory, czy chce wygrać z Tuskiem. Bo to jest trochę zasadnicza różnica i jeżeli chce wygrać wybory, to wygra te wybory z Tuskiem, a jeżeli chce wygrać z Tuskiem, to przegra te wybory z Tuskiem i skończy się ten karnawał od 4 czerwca, który się zaczął.
Tu ktoś napisał, a mianowicie Wit, Mirosław Oczkoś odpowiada na wszystkie pytania, które chciałbym zadać, no więc tutaj, no,
Przepraszam bardzo. Tak.
Nie ma za co przepraszać. Tu z kolei Duśka pisze tak, bardzo proszę, to jest prośba do ciebie, żeby pan Oczkoś powiedział, na kogo głosować lub na kogo on zagłosuje. Na dzień dzisiejszy. Ja myślę, nie, że nie będę chyba
prowadził. Nie ujawniam takich rzeczy. Właśnie. Na pewno na stronę opozycyjną oczywiście, bo nawet nie wchodząc w jakieś głębokie analizy polityczne, po prostu ciężko się żyje w kraju, który cały czas jest codziennie traktowany defibrylatorem. To znaczy nie możemy żyć w takich wstrząsach cały czas i po tym naszym takim otrzeźwieniu, po tym wstrząsie rozlewa się po prostu taka atmosfera, która jest, no ciężko się żyje po prostu, najnormalniej w świecie, nawet nie wchodząc w jakąś wielką politykę, no trudno żyć w nienormalnych czasach, naprawdę.
To już na zakończenie. Dedom napisał tak, a dlaczego polscy dziennikarze są stronniczy i uprawiają propagandę polityczną? Na co odpowiedziała Ela Lasota? Bo w Polsce dziennikarze prezentują własne poglądy polityczne. Co to sądzisz o tej wymianie zdań?
Ja nie jestem dziennikarzem, trochę się otarłem ostatnio o dziennikarstwo, powiedzmy delikatnie. Natomiast uważam, to jest ciężki kawałek chleba. No mogę podpatrywać trochę dwie sprawy. Zdarzyło mi się być na takim niewielkim stażu w BBC Radio, ale bardzo dawno temu, w 95 chyba, 96 roku. No i nasłuchałem się różnych rzeczy i napatrzyłem na rzeczy. BBC Radio dodaje, radio, nie telewizja. Oraz podpatruję, no, oglądam stacje amerykańskie, staram się, CNN na przykład, ale CNBC i tak dalej. I różnica jest między innymi taka, że prawie w ogóle nie ma polityków w tych stacjach, w sensie jako goście. I to chyba nie jest odkrycie, bo już też ktoś to o tym powiedział. Natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy oceniają polityków. A polityk trafia do studia, kiedy coś się rzeczywiście dzieje. Natomiast ja muszę was zmartwić w tej dyskusji. Dziennikarze amerykańscy również prezentują własne poglądy polityczne. Takie czasy nastały, że bardzo mało jest faktów w sensie informacji, a większość to są interpretacje. Tak się świat spolaryzował i to w sumie nie tak dawno, bo moim zdaniem w ostatnich 10 latach, tak bardzo mocno, ale też się zaczyna to bronić. Amerykanie byli zawsze na początku i kiedy po raz pierwszy CNN prowadząca, już nie pamiętam kto, ale przerwał wywiad, powiedział, pan kłamie, i po prostu wyłączyli światła i kamery, to widziałem, że politykowi szczęka opadła. Ale to się zaczyna roznosić, bo u nas też dziennikarze zaczynają mówić, ale to nieprawda. Jak zaczną mówić pan kłamie, albo pani kłamie, to będziemy w domu. Natomiast my jesteśmy małym krajem, rynek medialny jest bardzo słaby. Wystarczy nie dać kilka reklam spółek Skarbu Państwa i portal, gazeta, nie wiem, radio, postraszyć koncesją. Przecież to, co się działo z Tok FM-em ostatnim miesiącem i uzasadnienie, że łaskawie łaskawca dał, nie wiem dlaczego łaskawie, skoro to nie jego, pan Świrski dał koncesję i powiedział, będziemy się przyglądać. No, model przedszkolny naprawdę jest żenujący. No to dziennikarze mają często naprawdę spętane ręce, dłonie i usta. Ci, co uprawiają tak zwaną niezależną dziennikarkę, to często przymierają głodem albo zamykają portale, patrz na nie wiadomo co, załóżmy. No i jeżeli dokręci się śrubę bardziej, to będzie trudniej. Stąd ja bym tak ostro nie oceniał dziennikarzy, natomiast też bym przestrzegał kolegów, koleżanki, dziennikarzy, dziennikarki, że no tutaj będą spisane czyny i słowa i czasami warto się zastanowić, czy warto, bo czasami naprawdę opłaca się, ale nie warto, a czasami warto, ale się nie opłaca, nie?
Tak, to są bardzo prawdziwe słowa. Mirku, bardzo ci dziękuję. Znaczy, kończę już tutaj nasze spotkanie, bo czas leci niebłaganie, zrobiło się późnawo. O mediach moglibyśmy, o roli mediów, o roli dziennikarzy, jakości dziennikarstwa, to moglibyśmy rozmawiać kolejną godzinę pewnie. Jest w ogóle temat.
Nie, tam do rana.
Tak, oczywiście. Być może temat na kolejne spotkanie. Ja mogę tylko powiedzieć, że zgadzając się z tym, o czym mówił Mirek, oczywiście, no to taki wzór metra SEF pod Paryżem, jeśli chodzi o dziennikarstwo informacyjne, jest taki, że dziennikarze, autorzy materiałów, autorzy programu przekazują informacje i przedstawiają wszelkie możliwe strony, nie wiem, sporu politycznego na przykład, maksymalnie obiektywnie i uczciwie. Dużo zależy tutaj to od warsztatu i od profesjonalizmu, od uczciwości dziennikarzy. To nie zawsze się udaje, ale w wielu miejscach, gdzie są w miarę normalnie media funkcjonują, no to jest takie dążenie w tę stronę. Natomiast no to jest coś zupełnie innego niż publicystyka i to, że są publicyści. No,
oczywiście.
Będący dziennikarzami mają swoje poglądy, komentarze i tak dalej. No ale są takie przestrzenie, gdzie mamy komentarze, opinie publicystów z różnych stron. Takim miejscem dla mnie jest na przykład Rzeczpospolita, Gazeta Rzeczpospolita, w której możemy zobaczyć różne opinie na różne tematy. No ale dobra, to zostało.
No ale to, wiesz, zawsze to jest tak, że można wejść na pole minowe. Ja rozumiem różne racje, ale no nie wiem, publikowanie tekstu Jacka Kurskiego w Rzeczpospolitej i redaktora Kolanko, który doradza tam komuś, no trochę burzy ten obraz, nie?
Tak, no ale tam oczywiście była afera po publikacji tego felietonu, czy tam tekstu Jacka Kurskiego i redaktor naczelny no jakoś się tam z tego wycofał, może zrozumiał, że to było przekroczenie. No, to rzeczywiście było dziwne bardzo, mówiąc delikatnie. No ale to powiedzmy był taki wypadek przy pracy, tak to uznaję, bo w dalszym ciągu gdzieś tam zaglądam. No ale dobra, postawmy tutaj kropkę.
Tak jest, stawiamy. Bardzo dziękuję Macieju za zaproszenie i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy oglądają, oglądali i oglądać będą.
Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dziękuję wam za to, że byliście z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie Mirosław Oczkoś i ja, Maciej Orłoś. Miłego wieczoru.